Duchu Święty, przyjdź, pocieszycielu, przyjdź, ożywicielu serc. Duchu Święty, przyjdź, pocieszycielu.
Przybądź Duchu Święty, Duchu Światłości i Miłości, oświecaj nasze umysły, rozpalaj nasze serca. Zapraszamy na katechezę z Kościołem w Szczycie Tysiąclecie. Dzisiaj katechezę wygłosi do nas ksiądz biskup, jego ekscelencja Stefan Regmunt, biskup senior diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, a także przewodniczący zespołu do spraw służby zdrowia przy Episkopacie Polski i także członek papieskiej rady do spraw duszpasterstwa służby zdrowia, powołany na to miejsce przez Ojca Świętego Benedykta XVI. Bardzo serdecznie witamy księdza biskupa na naszej antenie i prosimy o słowo, a potem oczywiście o kontakt telefoniczny z naszymi słuchaczami.
Bóg zapłać ojcu Januszowi. Kochani chorzy, opiekunowie chorych, wszyscy drodzy słuchacze. Troska o chorych jest niezbywalną misją Kościoła. W tej misji uczestniczy bardzo aktywnie Radio Maryja. Wielu chorych i ich opiekunów dziękuję Bogu za to, że w ich chorobie i byciu przy chorych towarzyszy im to katolickie radio. Dziś w katechezie chcę mówić o chorych w kontekście zbliżającego się Światowego Dnia Chorego. Obchodzony on będzie najbliższą sobotę we wspomnienie Matki Bożej z Lourdes. Dzień ten ustanowił 25 lat temu, 11. rocznicę zamachu na jego życie, święty Jan Paweł II. Kontynuował tę inicjatywę papież Benedykt XVI, a obecnie zachęca do jego praktykowania ojciec święty Franciszek. Możemy zapytać, po co nam taki dzień? Przecież cały rok mamy troszczyć się o chorych i tych, co nimi powinni się zajmować. Tak, to prawda. Ale ojciec święty uważał, że trzeba przynajmniej raz w roku o pewnych sprawach przypomnieć, na pewne sprawy uwrażliwić, aby dynamizować naszą troskę o chorych. Ojciec święty Franciszek przekazał nam na ten dzień chorego specjalne orędzie zatytułowane "Zdumienie tym, czego dokonuje Bóg. Wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny". Wyraża w tym orędziu bliskość względem chorych, cierpiących i ich rodzin. I równocześnie dziękuję wszystkim, którzy pełnią różne funkcje kompetentnie, odpowiedzialnie i z poświęceniem na rzecz chorych. Wśród tych wszystkich grup dostrzega również wolontariuszy. Choroba jest trudnym doświadczeniem życia człowieka. Nie jest łatwo zaakceptować fakt choroby. Nawet osoby wierzące mają trudności z przyjęciem cierpienia i pełnego nadziei spojrzenia w przyszłość. Trzeba czasu, refleksji, modlitwy, spotkań sakramentalnych, aby oswoić się z nową rzeczywistością. Aby pozwolić Duchowi Świętemu by rozświetlał mroki ciemności i ożywiał w chorym gotowość do świadomego przyjęcia tego cierpienia. Orędzie Ojca Świętego Franciszka na tegoroczny Światowy Dzień Chorego przypomina nam, kim są osoby chore i niepełnosprawne i jak należy je traktować w naszym codziennym życiu. Każdy chory jest i pozostanie istotą ludzką osobą. Posiada swoją niezbywalną godność. Posiada też zadania do spełnienia, pewną misję. Nie wolno chorych traktować przedmiotowo. Nawet wtedy, gdy wydaje się, że jest ona jedynie kimś biernym, bez kontaktu ze światem. Choć w rzeczywistości nigdy tak nie jest. Ojciec Święty pisze, że chorzy mogą stać się uczestnikami niezwykłej misji, a mianowicie mogą przez swoją chorobę i cierpienia pomagać innym. Mogą stawać się darem dla świata. Mogą przyczyniać się do zbawienia człowieka, przez co ofiarując swoje modlitwy i cierpienia za grzeszników, za Kościół, za ojczyznę, za swoją rodzinę i za tyle innych środowisk w przezwyciężaniu trudności i realizowaniu dobrych celów. Z radością dostrzegłem, czytając Apostolstwo Chorych, miesięcznik dla chorych i niepełnosprawnych wydawany w Katowicach, intencje modlitewne, którymi posługują się chorzy. Są wśród intencji proponowane przez chorych między innymi takie: intencje ojczyzny, o pokój na świecie, za prześladowanych chrześcijan, za lekarzy i studentów medycyny, o posługę chorym zgodną z deklaracją wiary, o stałą obecność kapelanów, modlitwa za grzeszników, o nią prosiła Matka Boża w Lourdes i Fatimie, pomagać jako chorzy innym chorym, czynić swoją pracę i cierpienie darem i wynagrodzeniem za grzechy, które obrażają Jezusa i niepokalane serce Maryi. Ta intencja towarzyszy nam dzisiaj, szczególnie pierwszą sobotę miesiąca. Pomoc okazywana przez chorych jest mocno akcentowana we wspólnocie cichych pracowników krzyża, których założycielem jest błogosławiony Luigi Novarese. Chorzy i niepełnosprawni tej wspólnoty pomagają innym nie tylko głosząc tę prawdę, ale wprowadzając ją w życie. Ojciec Święty w tegorocznym orędziu przypomina, jak wielką rolę w życiu chorego odgrywa Matka Najświętsza. Bardzo mocno akcentuje świadectwo życia Maryi. Maryja, pisze, pozostanie dla nas zawsze wzorem powierzenia się woli Bożej i pełnego zaufania Bogu. Maryja wierzy nie tylko wtedy, gdy jest dobrze, gdy wszystko się układa po jej myśli. Jest wierna Chrystusowi aż po godzinę krzyża. Jest z Nim w chwili, gdy On cierpi i oddaje za nas życie. W chwili wyboru na Matkę Jezusa jest pełna zdumienia tym, czego dokonuje w jej życiu Bóg. To zdumienie przeobraża się wtedy, gdy odwiedza swoją krewną Elżbietę. I właśnie przemienia się w uwielbienie Boga. Maryja wypowiada wtedy słowa: wielbi dusza moja Pana, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. Ojciec Święty Franciszek pisze w orędziu, że Maryja zapewnia czułość Boga wobec każdego człowieka. Życie Maryi uczy właściwego zachowania się w chwilach próby, w chwilach ciemności. W objawieniach w Lourdes i Fatimie wzywa do modlitwy za grzeszników, do pokuty i ofiarowania swego cierpienia, aby wynagrodzić za tyle grzechów, które popełniane są i obrażają serce Jezusa i niepokalanego serca, serce Maryi. Misja Maryi, zlecona przez Boga, wciąż trwa. Maryja przekazuje wskazania, aby świat mógł się zbawić. Ojciec Święty w orędziu przypomina niezwykłych świętych, którzy złożyli piękne świadectwo troski o chorych. Nazywa ich świętymi przyjaciółmi Boga. Jednym z nich jest święty Jan Boży, Portugalczyk, Bonifrater. Żył w latach 1495-1550. W swojej drodze życiowej podobny jest do świętego brata Alberta. W pewnym okresie swojego życia, po trudnym dzieciństwie i okresie młodości, nawrócił się do Boga. Przez 7 miesięcy przebywał w szpitalu psychiatrycznym, uznany za chorego psychicznie, chociaż nim nie był. Właśnie tam zaczął opiekować się chorymi. Po wyjściu ze szpitala wynajął dom, w którym opiekował się 46 chorymi. Sam zbierał dary w naturze, aby utrzymać chorych. Rozszerzył tę swoją działalność, otwierając schronisko dla bezdomnych. Przy pomocy ofiarodawców wybudował szpital i tam pracował. Dał początek zakonowi bonifratrów, zwanych miłosierni bracia. Szpital wybudowany spłonął. On odważnie ratował chorych. Zmarł w Granadzie w 1558 roku. Modlił się wtedy na kolanach przed krucyfiksem. Oczywiście pogrzeb zgromadził tłumy ludzi. Trumnę nieśli przedstawiciele szlacheckich rodów. W sumie przeżył 55 lat. Jest patronem szpitali i pracowników służby zdrowia. Innym świętym, którego wskazał ojciec święty w orędziu tegorocznym, to święty Kamil de Lelis, Włoch. Żył w latach 1550-1614. Jest założycielem zakonu Kamilianów. Pochodził z rodziny szlacheckiej, przez hulaszczy tryb życia, zaprzepaścił cały swój majątek. Stał się żebrakiem. Ojcowie kapucyni, widząc, jak zbiera jałmużnę przed ich kościołem, zaproponowali mu pracę przy budowie kapucyńskiego klasztoru. W 1575 roku doznał cudownego nawrócenia. Choroba sprawiła, że trafił do szpitala świętego Jakuba w Rzymie. Tam odnalazł swoje powołanie. Jego spowiednikiem i kierownikiem duchowym był święty Filip Nereusz. W 1582 roku, jak wspomniałem, założył zakon kleryków regularnych posługujących chorym. Obok 3 podstawowych ślubów, które składają zakonnicy, czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, wprowadził 4 ślub. Całkowite oddanie się i niesienie pomocy ludziom chorym, także na choroby zakaźne. Zmarł 14 lipca 1614 roku w Rzymie, przeżywszy 64 lata. Mówił: daj Boże, abym mógł umierać z rękami zniszczonymi przez miłosierdzie. Jest na liście wskazanych przez papieża Franciszka również święta Matka Teresa z Kalkuty, nazwana przez niego misjonarką czułości Boga. Żyła w latach 1910-1997. Przeżyła 87 lat na ziemi. Z pochodzenia była Albanką. Założyła Zgromadzenie Misjonarek Miłości. Jest laureatką Nagrody Nobla, Pokojowej Nagrody Nobla w 1979 roku. Przez 45 lat prowadziła hospicja dla umierających, ubogich, sierot, a oprócz tego domy dla zakażonych HIV, AIDS, trądem, gruźlicą. Prowadziła ze siostrami jadłodajnie, programy wspierające dzieci i rodziny, domy dziecka i szkoły. W roku świętej Teresy, jej śmierci, siostry z Kalkuty, misjonarki miłości, posiadały 610 misji w 123 krajach. Spośród myśli przekazanych przez tę świętą jest i ta: uczucie odrazy jest ludzkie, ale jeśli potrafisz dostrzec twarz Jezusa w przebraniu cierpiącego, będziesz święty. Drodzy słuchacze, warto z racji Światowego Dnia Chorego przytoczyć świadectwa aktualnie żyjących naszych braci i sióstr. Świadectwa te budzą w naszych sercach nadzieję. Oto świadectwo osoby chorej, kobiety. Można je zatytułować: doświadczenie choroby uczyniło mnie bardziej dojrzałą. Doświadczając cierpienia, pisze ta chora, zauważyłam, że oczyściła się moja wiara. Przestała być interesowna. Pogłębiła się moja modlitwa. Stała się spotkaniem z Bogiem i pomaga do ufnego powierzenia Mu swego życia. Zrozumiałam, że modlitwa nie polega na nieustannym błaganiu o to czy tamto, lecz jest przestrzenią, gdzie można oddać swoje serce, miłość, zdrowie, nawet życie Bogu. I że tak naprawdę, gdy się modlimy, nie chodzi o to, aby Bóg usłyszał nasze życzenia, lecz byśmy umieli przyjąć Jego zamysły względem nas i zechcieli je realizować. Oto świadectwo pielęgniarki, które zatytułowałem: traktuję swoją pracę jako misję dla społeczeństwa. Wypowiada się ona tak: gdybym powiedziała, że wybrałam zawód pielęgniarki z potrzeby serca, nie byłabym szczera. Zrobiłam to głównie dlatego, że roztoczono przede mną wizję bardzo dobrze płatnej pracy w tym zawodzie i to jeszcze za granicą. Taki był mój plan: skończyć pielęgniarską szkołę, podszlifować znajomość angielskiego i wyjechać do pracy, najlepiej do Norwegii albo Holandii. Tak faktycznie się stało. W 2005 roku, od razu po skończeniu studium, wyjechałam do Holandii. Dostałam propozycję pracy w domu spokojnej starości na przedmieściach Amsterdamu. domu spokojnej starości mieszkało 50 podopiecznych w różnym stanie. Były to głównie osoby niedołężne, niesamodzielne i wymagające ćwiczeń rehabilitacyjnych. Były tam świetne warunki dla pensjonariuszy. Miałam swój zakres obowiązków. Ale od samego początku czułam się jakoś nie na swoim miejscu. Brakowało mi cierpliwości, szybko się denerwowałam, męczyłam. Praca ta jednak była bardzo dobrze płatna, więc zaciskałam zęby i tak mijały kolejne tygodnie. Pewien incydent, do którego doszło w trakcie wykonywanej pracy, kiedy zabrakło mi cierpliwości, a który znany był tylko osobie, którą się opiekowałam, sprawił, że zdecydowałam się wrócić do kraju, do Polski. Od momentu powrotu, czyli od 2007 roku, pracuję za połowę niższą pensję. I mogę powiedzieć, że dopiero teraz jestem szczęśliwa. Zrozumiałam, o co naprawdę chodzi w pracy pielęgniarki. Dotarło do mnie, że pielęgniarka ma być dla chorego przyjacielem, a nie najemnikiem. Przekonałem się, że moje motywacje w wyborze zawodu były czysto materialne i że chorzy tak naprawdę w ogóle mnie nie interesowali. Przyznałam to sama przed sobą. I to w jakimś sensie mnie uratowało. Upłynęło trochę czasu, zanim wszystko na nowo sobie poukładałam i zrozumiałam, że można inaczej. Chcę w tym miejscu zaświadczyć, że po powrocie z Holandii przeżyłam swoje nawrócenie. Owszem, byłam osobą wierzącą, ale mój kontakt z Panem Bogiem był raczej okazjonalny. Kiedy oparłam całe swoje życie, także pracę Pana Boga, gdy wróciłam do regularnej modlitwy i do przyjmowania sakramentów świętych, wszystko zaczęło się układać właściwie. Dzisiaj traktuję swoją pracę z chorymi jako misję do spełnienia i wierzę, że to Bóg posyła mnie do nich. A oto świadectwo lekarza. Mówi ów lekarz, zawód ten postrzegam w kategoriach powołania. Osoba chora, szczególnie w dzisiejszych czasach, potrzebuje czegoś więcej niż tylko profesjonalnej usługi medycznej. Potrzebuje zainteresowania, czasu na rozmowę i zrozumienia. Zawsze wielkie wrażenie robi na mnie widok osób chorych, którzy z głęboką wiarą proszą Boga i Marię o ratunek. Medycyna może pomóc tylko do pewnego momentu. Tym, co najważniejsze w życiu lekarza, to żeby pacjenci mieli do niego zaufanie. Ważnym jest to, aby być dobrym człowiekiem, mieć dobry i życzliwy kontakt z pacjentem. Po prostu łączyć profesjonalizm z dobrocią. I ostatnie świadectwo. Kobiety, osoby z rodziny chorego. Świadectwo pani Jadwigi, żony męża, który potrącony został przez ciężarówkę i w wyniku obrażeń doświadczył śpiączki, która trwała 470 dni. Mówi, nie zamierzam ukrywać, że był to dla mnie bardzo trudny okres. Ale teraz z perspektywy czasu widzę, również jasne strony tamtych wydarzeń. Pomogły mi one odkryć na nowo miłość do męża. Nauczyły mnie cieszyć się nawet najdrobniejszymi sukcesami. Sprawiły, że odróżniam sprawy istotne od zupełnie nieistotnych. Zrozumiałam także, że, a właściwie wspólnie z mężem zrozumieliśmy, że nie wszystko zależy od nas, że nasze życie jest ostatecznie w rękach kogoś innego, w rękach Boga. To przeświadczenie sprawia, że czuję się bezpieczna i spokojna o każdy nasz kolejny dzień. Drodzy słuchacze, jak pomagać chorym, którzy żyją wśród nas? Kiedy skupiamy naszą uwagę na chorych i cierpiących, rodzi się to pytanie. Chorzy oczekują od nas przede wszystkim miłości, mówi święta Matka Teresa z Kalkuty. A miłość może wyrażać się w różny sposób. Chorzy oczekują od nas też pomocy w dotarciu do kompetentnej służby zdrowia, by podjąć właściwe leczenie. Oczekują odwiedzin, które są jednym z uczynków miłosierdzia chrześcijańskiego. Chcą, aby ofiarować im swoją obecność, ofiarować im swoją bliskość, miłość. Wciąż aktualnym zadaniem wobec chorych jest objęcie troską duszpasterską wszystkich chorych z parafii, tych, którzy przebywają w domach, a nawet w szpitalach, domach opieki społecznej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i innych miejscach. Otoczyć troską duszpasterską znaczy pomóc spotkać się z Chrystusem lekarzem. Na modlitwie, w Słowie Bożym, w sakramentach świętych, spowiedzi, komunii świętej, w sakramencie namaszczenia chorych, w Eucharystii. Właśnie zadbać o uczestnictwo w mszy świętej naszych chorych, czy przez radio, czy w przypadku bardziej sprawnych parafian w kościele czy kaplicy. Chorzy oczekują też w spotkaniu z nimi cierpliwego słuchania, wczuwania się w indywidualną sytuację chorego, rozumienia go i zaakceptowania nawet w najtrudniejszej sytuacji zdrowotnej. Pomagamy chorym modląc się z chorymi i za chorych. W niektórych przypadkach choroby pomoc choremu wyraża się jedynie w staniu u boku chorego, tak jak Jezus, z milczeniem, przytuleniem, z modlitwą. Kochani chorzy, wielce drodzy, spieszący z pomocą dotkniętym cierpieniem. Choroba, która dotyka człowieka, pozostanie na tym świecie najgłębszą tajemnicą. Nie musi jednak ona prowadzić nas w beznadziejność. Może też stać się darem, któremu towarzyszy nadzieja. Odnajdujemy ją w Jezusie, który dla nas cierpiał i zmartwychwstał. Odnajdujemy ją w życiu Matki Najświętszej i tylu świętych. Dostrzegamy ją również u współczesnych świadków wiary. Przyjmijmy życzenia Ojca Świętego Franciszka, abyśmy byli zawsze radosnymi znakami obecności i miłości Boga. Naśladujmy wspaniałe świadectwa przyjaciół Boga i chorych. Powierzajmy się opiece Maryi, pocieszycielki strapionych i uzdrowienia chorych. Powierzajmy się jej, teraz posługując się słowami modlitwy z orędzia papieża Franciszka. Maryjo, nasza Matko, która w Chrystusie przygarniasz każdego z nas jako dziecko. Podtrzymuj ufne oczekiwanie naszych serc. Spiesz nam z pomocą w naszych chorobach i cierpieniach. Prowadź nas do Chrystusa, Twojego Syna, a naszego brata. I pomóż nam powierzyć się Ojcu, który dokonuje wielkich rzeczy.
Bóg zapłać.
Za uwagę.
Dziękujemy księdzu biskupowi za katechezę wygłoszoną, a teraz już oczekujemy na nasze połączenie ze słuchaczami, na rozmowy, myślę, takie ważne i serdeczne przed właśnie Światowym Dniem Chorego. Także księdze biskupie, pamiętamy również o księdze arcybiskupie Zygmuncie Zimowskim, prawda, który był takim najwyższym przedstawicielem, jeśli chodzi o Watykan, czyli dygasterii Komisji do Spraw Służby Zdrowia. I wiemy, że ona została teraz włączona pod taką szerszą kongregację, ale niemniej pamiętamy o jego trosce, o jego słowie zawsze skierowanym na Światowy Dzień Chorego do chorych również w Polsce.
Tak, to był wielki człowiek, wielki arcybiskup, który pięknie reprezentował nas, bo pochodził z Polski, a równocześnie był dla całego świata, takim ministrem zdrowia dla całego świata. I też chcę powiedzieć, że bardzo dzisiaj pamiętam o arcybiskupie Henryku Hozerze,
tak,
który chwilowo nie domaga i jest w okresie rehabilitacji, ale jest pełen wielkiego serca dla chorych i sam wielokrotnie i odwiedzał chorych i nawet i mnie, jak byłem w szpitalu.
No i można powiedzieć, że stracił zdrowie też jako misjonarz dla chorych, prawda, tam będąc
właśnie,
na tym ciężkim kontynencie afrykańskim. Pozdrawiamy go, jeżeli nas słucha teraz. No i zapraszamy, jeżeli ekscelencja pozwoli, ja przypomnę telefony do naszego studia, tutaj do Torunia. Będziemy się łączyć tak właśnie poprzez Toruń z całą Polską, do Zielonej Góry będziemy, czy do Gorzowa, nie wiem, gdzie ksiądz biskup przebywa teraz.
Ale teraz w tym Zielonej Górze.
W Zielonej Górze, właśnie. A my zapraszamy już za chwileczkę do tej rozmowy. Telefony 56 655 23 55 dla Polski Południowej, 56 655 23 56 dla zagranicy, 48 56 655 23 33 48 56 655 23 66. Rozmawiamy, przypomnę, dzisiaj katechezę wygłosił ksiądz biskup Stefan Regmunt, biskup senior diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, także przewodniczący zespołu do spraw służby zdrowia przy Konferencji Episkopatu Polski i członek papieskiej rady do spraw duszpasterstwa służby zdrowia. Mamy już prawdopodobnie telefon. Bardzo prosimy, Radio Maria, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Dzwoni Jan z Łodzi. Ja chciałem serdecznie podziękować ekscelencji za... To jest najważniejsza katecheza, która nas dotyczy, katolików, ponieważ ja miałem łaskę opiekowania się chorą osobą. I dopóki to była tylko konieczność, obowiązek, to relacje między mną a tymi osobami, którymi się opiekowałem, nie była dobra. Zawsze była jakieś podteksty. Ale jeżeli motorem działania była miłość, czyli jeżeli ja poszedłem do kościoła i ja wiedziałem, jaki mam wielki obowiązek, to powiem szczerze, że to jest najlepsza droga do ewangelizowania tych chorych, którzy są daleko od Pana Boga. Bo ja powiedziałem wyraźnie, że nie ma opieki, dopóki nie będzie między nami relacji miłości. Bo nie każdy tą chorobę dobrze znosi. Dlatego ja się cieszę, że Kościół wychował tylu wspaniałych ludzi, których ja też znam, którzy jeżdżą do Niemiec, jeżdżą opiekować się. I tam są te relacje miłości, bo akurat my katolicy to mamy taką łaskę, że potrafimy to dobrze robić. Ale to dzięki Kościołowi, dzięki takim osobom jak ksiądz biskup, to jest najważniejsza rzecz, którą nam Kościół przekazał, że motorem działania jest miłość i wtedy można zrobić naprawdę wielkie rzeczy, opiekując się osobami. Ja się opiekowałem nawet obcymi osobami i to jest... Nie byłem nigdy zmęczony po prostu, nie byłem nigdy zmęczony. Żona też miała problem 3-4 razy w szpitalu i to było jak gdyby... Dla mnie to było, no trudno, stało się, ale ja mogłem wtedy dzięki Kościołowi, dzięki temu, co właśnie takim biskupom jak ksiądz biskup, który teraz mówi, i dzięki tej nauce mogłem po prostu być szczęśliwy, że mogłem się opiekować tymi osobami. I myślę, że tak my katolicy mamy taką łaskę po prostu. My to robimy nie z konieczności, tylko motorem jest miłość. Także jeszcze raz dziękuję.
Dziękuję
Bóg zapłać. Bóg zapłać to jeszcze jedno świadectwo, które złożył Pan z Łodzi i rzeczywiście jak najwięcej nam potrzeba takich ludzi, którzy poprzez miłość tą nadprzyrodzoną potrafią pochylać się nad chorymi i nad tymi, którzy stają na ich drodze. Dziękuję bardzo.
Bóg za to dziękujemy. Kolejny głos, bardzo prosimy.
Szczęść Boże, pochwalony jest Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja jestem pielęgniarką. Jestem pielęgniarką z powołania. Dlatego, że kiedyś odczytałam w szkole podstawowej, że Boga można kochać przez miłość do ludzi. A później dojrzałam w swojej wierze i stwierdziłam, że Bóg jest właśnie w chorym, potrzebującym człowieku. Właśnie ten cierpiący, zbawiający świat, tych ludzi, którzy wierzą i tych, którzy idą po prostu w jakiejś ciemności, którym potrzeba nawrócenia. I to nawrócenie może być właśnie przez cierpienie chorych. Pracowałam wiele lat, bo już pracuję ponad 40 lat. Mam 70. Jestem Grażyną, pielęgniarką z Warszawy. Zawsze moja służba była właśnie cierpiącemu Chrystusowi. Nie patrzyłam na wynagrodzenie. Ale to wynagrodzenie nieraz minimum potrzebne jest do istnienia właśnie tej służby zdrowia. Bo ona jest służbą zdrowia, ale też musi funkcjonować w jakiś sposób. Osoba niedofinansowana poniżej minimum socjalnego nie może spełniać tej funkcji. Po prostu wiele osób, nie mając wsparcia rodziny, żyjąc samodzielnie, nieraz pielęgniarki są samotnymi osobami, nieraz mają rodziny i te wynagrodzenia są słabe, więc ta funkcjonalność minimum socjalnego powinna być. Ale mówię, nigdy w życiu bym nie zamieniła tego zawodu na inny. Mimo, że musiałam bardzo dużo pracować, pracowałam i społecznie, i za pieniądze. I każdy człowiek przez 24 godziny dla mnie był osobą, która wzywa mojej pomocy. Nie było godzin, że nocne, że ranne, że jakieś. Nieraz sąsiedzi potrzebowali, nieraz ktoś z zewnątrz potrzebował. Telefon był zawsze otwarty, kiedy nie spałam, prawda? Kiedy musiałam odpocząć. Bo wtedy wyłączałam telefon, ale kiedy był włączony, każdy mógł skorzystać przez 24 godziny. I ja myślę, że w kształceniu człowieka, w wychowywaniu człowieka jest bardzo ważna ta empatia do drugiego człowieka. Szczególnie katolik. Życie katolika to jest w wierze Panu Bogu, prawda? Wierzy, że istnieje Bóg, że On w jakiś sposób działa I ze względu na to podejmuje się różne decyzje. Mnie uczył ofiarności, ofiarnej miłości ojciec. Ojciec mówił, miłość nie jest łatwa. Życie na ziemi nie jest łatwe, bo nie ma być łatwe, bo tak miało być przez Pana Boga ustanowione. Jest trud, ale w tym trudzie Bóg nie opuszcza człowieka. Zawsze trzeba szukać pomocy Bogu. Bóg zawsze przyjdzie z pomocą. I tak się realizowało w moim życiu, bardzo trudnym, pełnym zakrętów, trudności. Trzeba było wybierać. Ale ojciec mówi, zawsze wybieraj miłość i łączność z Bogiem. Bądź z Bogiem. Jeśli będziesz z Bogiem, udźwigniesz wszystko. Ale musisz walczyć o różne prawa społeczne, różne w zawodzie, żeby to było wszystko miało ręce i nogi, żeby właśnie ta miłość, ofiarność, służba ojczyźnie, służba człowiekowi, to jest sens ludzkiego życia. Dziękuję. Szczęść Boże.
Dziękujemy Pani Grażyno.
I wszystkiego, co najlepsze życzę.
Zapłać.
Radio Maryja, bo dla mnie Radio Maryja jest moim oddechem ducha. Po prostu w jakiś sposób bez Radia Maryja, bez tego wnętrza, które jest w człowieku, które Radio Maryja w jakiś sposób wchodzi w to wnętrze człowieka, w jakieś odruchy ludzkie, ludzkiej duszy, głębi po prostu. Człowiek nie jest tylko materią. Musi korzystać właśnie z tego wnętrza swojego, z wnętrza człowieka.
O tym mówimy i ciągle przypominamy o tej właśnie materii, bo ten świat chciał jeszcze szczególnie ten antyduchowy mówić, że tylko materia się liczy, tylko ciało. Natomiast jest duch i ten duch pozwala nam też znosić to przeróżne i cierpienia również. Dziękuję Pani Grażyno, księże biskupie.
Tak, znany. Bardzo, bardzo dziękujemy za to świadectwo, za tę wypowiedź. Muszę powiedzieć, że ja jestem bardzo za sprawiedliwym wynagrodzeniem, za trudną, uciążliwą i eksploatującą siły pracę pielęgniarki. Za tym jestem jak najbardziej i chciałbym, żebyśmy doczekali takiego czasu, że jesteśmy sprawiedliwie wynagradzani. Ale z drugiej strony muszę powiedzieć, że jak człowiek nawet by otrzymywał wynagrodzenie takie słuszne, a nie będzie miał tej miłości, nie będzie miał tego właściwego odniesienia, nie będzie modlił się o takie prawdziwe posługiwanie choremu, tak jakbyśmy posługiwali Chrystusowi, to nie będzie to satysfakcjonujące ani rodziny, ani tego chorego. To jest bardzo potrzebne. Bardzo jestem zbudowany tym świadectwem. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy. Jeszcze telefon jeden. Bardzo prosimy, Radio Maria. Słuchamy.
Boże.
Witamy.
Halina z Legnickiego.
Tak, Pani Halina.
Bardzo dobrze pamiętam ekscelencję. Akurat wtedy byłam w szpitalu, a ekscelencja odwiedził jednego z księży, bo wtedy w tym czasie przebywał w szpitalu, obok w sali. I pamiętam, jak ekscelencja wychodził i wszedł, prawie że wchodził do każdego pokoju i wszystkich chorych błogosławił. I było od ekscelencji naprawdę takie, dla tych chorych naprawdę takie miłosierdzie. Za to bardzo ekscelencji dziękuję. Ale jeszcze chciałam powiedzieć, że też później Pan Bóg dał mi siłę i opiekowałam się dłuższy czas moją mamusią kochaną, która nie chodziła. I ostatnio też opiekowałam się moim kochanym mężem. Mąż miał raka. Walczyliśmy z tym, ale to nie była wcale jakieś takie uciążliwe. Chociaż mimo tego, że ja chodzę o kuli, ale mimo tego Pan Bóg mi dał tyle siły, że ja po prostu do końca byłam z mężem. I w ogóle nigdy dla mnie to nie było jakąś trudność. Nawet gdy ostatnie dni, które mąż był w szpitalu i ja byłam cały czas przy nim. Siostry mówi, proszę usiąść, jeszcze z pani ten kręgosłup, to pani zaraz złamie. A mnie nic nie bolało. Pan Bóg mi dał tyle siły, i które chciałam właśnie przekazać, tą miłość dla męża. I także opieka nad chorym to jest no, coś fantastycznego, naprawdę. Niektórzy to tak mówią, a bo to, bo mama chora, ja muszę to tamto, siamto. Ale to jest, nie, to musi być ta miłość Boża, to musi być ta pokora. Także bardzo dziękuję Radio Maryja, bo Radio Maryja też bardzo dużo pomaga chorym. Dzięki Radio Maryja istniejemy, istnieją niektórzy chorzy i też bardzo dziękuję ekscelencji za jego miłość.
Zapłać. Pani, no dziękuję, właśnie potem już powtarzamy słowa, które no ciągle są takim wyrazem naszej też tej pamięci i troski. Księże biskupie, no właśnie, jak ważne jest spojrzenie, gest, prawda, błogosławieństwo w wypadku.
Właśnie, to jest to, że kiedy człowiek słyszy, że ktoś zauważył to, że pamięta, że to mu pomogło wtedy, to jest bardzo miłe dla biskupa, dla kapłana. My to robimy jakby chrześcijańskim odruchu. Dla nas to jest coś normalnego, ale okazuje się dla chorego, to jest wielkim darem, na który czeka. Tak. Bardzo dziękujemy pani Halino za te słowa, które pani wypowiedziała.
Dziękujemy. Tak patrzę na zegary, już mamy 17 minut. Nie chciałbym też może za bardzo eksploatować księdza biskupa, bo nie wiem, jaki jest
spokojnie,
dzisiaj.
Spokojnie. Tak? Jak tylko czas.
Są telefony, jaki jest terminarz zajęć. Ale to jeszcze właśnie jeden, dwa. Prosimy bardzo, Radio Maryja, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Agnieszka Kraków. Witam. Ja chciałam tutaj powiedzieć takie słowo, że nie trzeba być właśnie pielęgniarką czy lekarzem, żeby pomóc człowiekowi choremu, prawda? Człowiekowi, który potrzebuje pomocy. Można takim małymi czynami, prawda? To też jest dar od Pana Boga. Żeby pewnymi też osobami nie pogardzać. No, miałam taki przykład, miałam wczoraj taką właśnie nawet sytuację. Jechał człowiek, no nie trzeźwy, ale niewidomy. Jechał nie w tą stronę. Nikt nie chciał mu powiedzieć, że w którą stronę ma jechać. No to ja jestem do tego, jak już to kiedy mówiłam, od dziadka nauczona. I ja nie potrafię takiego człowieka zostawić bez pomocy. Powiedziałam mu, że ma jechać, prawda, w drugą stronę, ale on powiedział, że jest niewidomy, to go wysiadłam z nim i go przeprowadziłam i prawda, do tramwaju, pomogłam mu wsiąść, powiedziałam tam ludziom, żeby powiedzieli mu, kiedy ma wysiąść. I to dla mnie jest taka mała radość, prawda, że mogę pomóc człowiekowi, który potrzebuje pomocy, bo sama też bym prawda, nie chciała, żeby mnie zostawiono bez pomocy. No i to, prawda, tyle. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy.
Zapłać. Z tych małych gestów składa się nasze życie. Czasami nie jesteśmy powołani do jakiejś wielkiej opieki jednej osoby, czy spotkania się z wielkim cierpieniem u kogoś z naszych bliskich, ale widzimy tych potrzebujących na ulicy, w pracy, w naszej parafii. To jest ważne, żebyśmy nie składali tego na innych, tylko jeśli możemy pomóc, żebyśmy się pochylali, bo w tym drugim człowieku jest Chrystus. Czasami trudno rozpoznawalny, bo tak jak tutaj nieraz może być nawet i w takim stanie odurzenia, ale tam w głębi jest Chrystus, który idzie razem z tym człowiekiem przez życie. Dziękuję.
Dziękujemy. Mamy telefon. Bardzo proszę, słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Tylko prosimy przyciszyć radio, dobrze?
Ja chciałabym przekazać takie świadectwo. Przez półtora roku po udarze opiekowałam się mężem. Nawet tak się opiekowałam, że złamałam sobie kręgosłup. Lekarz, który zauważył, że chodzę pod kątem 45 stopni, wziął mnie do swojej kliniki, zreperował mi kręgosłup, to znaczy scementował. No i
cały. No ale coś. Mamy utrudnioną jednak rozmowę, bo mamy włączone radio, pani przeszkadza. Wielka prośba o to, żeby o tym pamiętać. Dobrze, że wtedy, no nam wszystkim, bo to nie tylko pani, ale wszystkim słuchaczom, no są takie przypadki, że ta opieka jest bardzo, księże biskupie, prawda, tak mocna, że zapominamy o sobie, prawda, bo myślimy o tej osobie chorej. tak, która tak, potrzebuje to pomocy, więc...
Tutaj... Ważne jest, żeby wspólnota i sąsiedzka, i rodzinna wspomagała tę osobę, która na co dzień musi być blisko tej osoby chorej. I nieraz to przekracza nawet i fizycznie, żeby podnieść tą osobę, żeby jakoś umyć i spełnić te wszystkie zadania wobec chorej.
Mamy jeszcze telefon. Halo? Dziękujemy. Proszę bardzo, słuchamy.
Halo?
Tak, proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Ksiądz Janusz Giluń, proboszcz parafii Miłoszyce, koło Wrocławia. Bardzo serdecznie pozdrawiam księdza biskupa Stefana i wszystkich, którzy przygotowali tę audycję. Chciałem taką rzecz jeszcze dodać do tego wszystkiego, co zostało tutaj powiedziane. Otóż z pełnym podziwem patrzę, właśnie pracuję w diecezji wrocławskiej, ale przez 21 lat pracowałem w diecezji gorzowskiej, potem nazwanej zielonogórsko-gorzowską, i jeżdżę tam na tamte tereny, mam tam wielu też kolegów. Patrzę z podziwem właśnie i na księdza biskupa Adama Dyczkowskiego, seniora, emerytowanego już ordynariusza diecezji, i tak samo na mojego kolegę jeszcze z lat seminaryjnych, księdza biskupa Stefana, którzy zamieszkali razem z księżmi w domu księży emerytu właśnie w Zielonej Górze, i będąc księżmi tam na co dzień i przy stole, i w różnych rozmowach, dają takie piękne świadectwo. Ta praca, to poświęcenie biskupa jest takie bardziej czytelne, bardziej wyraźne, że nie mieszkają gdzieś osobno, tylko są razem z księżmi, i tym księżom wypracowanym już ułatwiają takie, no, takie radosne przeżywanie tej kapłańskiej jesieni.
Tak jest.
Bóg zapłać. Księże Januszu, pozdrawiam też, przypominam sobie księdza gorliwego i zaangażowanego w duszpasterstwie. Trzeba powiedzieć, że ci nasi współmieszkańcy, sąsiedzi, oni czuwają, jak nas nie ma długo, czy wracamy późno, to na drugi dzień pytają, co się stało, i co tam było, i możemy się dzielić pewnym doświadczeniem z pracy pasterskiej w diecezji.
To jest piękne, tego nam brakuje we Wrocławiu.
No, myślę, że...
To jest piękne.
Bardzo dziękuję.
Dziękujemy bardzo. Tak, no jest ostatni głos księże biskupie należał do księdza proboszcza, więc pozdrawiamy. Natomiast teraz już pewnie, no, jeszcze byłyby telefony, ale mamy dalsze punkty programu, więc prosimy o błogosławieństwo. Jak zawsze to czynimy dla wszystkich nas, a szczególnie dla chorych, cierpiących.
Tak, bardzo dziękuję, że mogłem dzisiaj spotkać się z chorymi i opiekunami chorych poprzez falę Radia Maryja. Chciałbym błogosławiąc chorym i tym wszystkim, którzy są wrażliwi na chorobę i pomagają, również pobłogosławić Radiu Maryja i redaktorom, którzy tak się poświęcają, nieraz nawet i doświadczając sami jakiejś niedyspozycji, jednak kiedy trzeba iść i służyć, są z nami. Pan z wami.
I z duchem twoim.
Niech imię Pańskie będzie błogosławione.
Teraz i na wieki.
Wspomożenie nasze w imieniu Pana,
który stworzył niebo i ziemię.
Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty.
Amen. Bóg zapłać. Dziękujemy księdzu biskupowi za katechezę, za rozmowę i za błogosławieństwo. I dobrego dnia życzymy.
Dzięki. Z Panem Bogiem.
A drodzy Państwo, mieliśmy właśnie spotkanie z księdzem biskupem Stefanem Reguntem, biskupem seniorem diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, członkiem papieskiej rady do spraw duszpasterstwa służby zdrowia. Dziękujemy za katechezę, dziękujemy również za rozmowy.